Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzisiaj gościem Dnia Radia Rodziny Diecezji Kaliskiej jest pan Robert Zajdel. Szczęść Boże.
Witam państwa, szczęść Boże.
Pan Robert jest osobą w kryzysie bezdomności i właśnie ten temat dzisiaj podczas tego naszego spotkania będziemy poruszać. Bezdomność właśnie jako taki stereotyp kojarzy się najczęściej z osobami z problemami, które można spotkać na ulicy. A jak to jest w pana przypadku?
Pokrótce, no to żeby nie wracać do przeszłości i nazywać tego po imieniu, bo to już jest przeszłe, czas przeszły. W większości osób bezdomnych, że tak powiem, wypowiada tą samą formułę, to jest alkohol głównie, narkotyki czy błędy w rodzinie popełnione. Później jakby nie zauważasz tego, jak przechodzisz w etap z życia normalnego, rodzinnego, zawodowego, w stan, który ciągnie cię ku bezdomności. Polega to na jakimś tam oszukiwaniu się, że będzie lepiej, że coś się zmieni. Później w to wchodzą oczywiście jakieś tam sercowe sprawy, zagubienia się w tym wszystkim, straty w tej też kwestii. To wszystko później zaczyna ciągnąć i tego nie zauważasz. Jedni uciekają na ulicę, nie obrażając oczywiście nikogo, ani nie ujmując im tego wszystkiego, wolą tryb życia ulicznego, czy takiego wolnego jakby, można by powiedzieć, że są wolni. Jakby dalej w głowie twojej, mimo popadania w tą bezdomność, której to będzie na pewno tym, że oszukujesz tego się, że nie jesteś bezdomny, że zmierzasz ku zagładzie, że wszystko ci się wali. Dużym czynnikiem, tak jak powiedziałem, jest alkohol i tak dalej, i tak dalej. Ktoś próbuje ci pomóc i pomaga ci, ale ty masz w głowie gdzieś zaszłości i tym złem faktycznie jest alkohol, bo to gubi, to jest wiadome, to jest odpowiedź standardowa. Standardowa w tym sensie, że zawsze tak jest, że tym czynnikiem złym doprowadzającym jest on, co komplikuje. Później niemoc przystosowania się do danej sytuacji, wymagania, które ci się stawia, pamięć o tym, co było, a co straciłeś, i to cały czas ciągnie do dołu. Nie? Później dostajesz coś, jakąś pomoc, i w tym wszystkim znowu się zaczynasz gubić. Przestajesz jakby uczestniczyć w swoim życiu, procedury związane z dbałością o niepłacenie, na przykład w moim przypadku, to też alimenty. Tak? Konsekwencją tego jest ucieczka później od tego, tak? Ale dbałość od tego, że nie płacenie, nie podejmowanie pracy albo... No i tak, no i znowu się skończy na alkoholu. Bardziej jest to tęsknota za... Całkowite cofnięcie się przed tym, żeby iść do przodu, zacząć nowe życie, zapomnieć o tym życiu, nie sięgać po alkohol, ale to robisz. Tak to się zaczyna. Tak pokrótce, ja nie wiem, czy ja to, nie chcę się zagłębiać jakoś bardzo głęboko w to, ale to są takie początki, a później...
Właśnie, czy to się zmienia? Tutaj pan opowiada o początkach,
no.
To czy to się z czasem zmienia?
To się zmienia, nie? Ja znalazłem taką formułę, w sensie poczucie bezdomności w głowie jest, to jest taka jakby stan umysłu. Przechodzisz jakiś tam etap, że to jest... Tak to u mnie przynajmniej wygląda. Nie wiem, jak to u innych wygląda, ale mieszkając na ulicy, pewnie ludzie też są w tym stanie umysłu bezdomności. Tak? Lepiej się nazwać bezdomnym, powiedzieć, że jest się bezdomny, niż działam, bo to jest ciężkie życie. Życie kosztowne, tracić rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Czy to się zmienia? Nie wiem. Mówię nie wiem w tym sensie, co by się stało, jak ja bym opuścił schronisko. Schronisko daje bezpieczeństwo. Jeśli założysz, że potraktujesz schronisko, pobyt w schronisku dla bezdomnych jako dom, to przestajesz myśleć o bezdomności, że jesteś bezdomnym, tak? Masz choroby, masz problemy takie, mówię, alkohol, narkotyki i tak dalej, gdzie to jest ogromne niebezpieczeństwo, że gdy opuścisz schronisko, ile wytrzymasz? Jak długo wytrzymasz? Zostajesz sam. W tej chwili mogę liczyć na kontakt z rodziną, tak? To daje bezpieczeństwo. Pewnie, że to jest, że jesteś parę dni tu, parę dni tu, parę dni tu. Twoje ciało reaguje w ten sposób, że nie jesteś sam, że masz rodzinę. Ja mam ten komfort po prostu, tak? Że rodzina nie odwróciła się ode mnie, udziela mi pomocy, ale to poczucie stanu umysłu, nie? Będziesz chwilę, musisz odejść. Tu będziesz chwilę, będziesz musiał odejść. To jest życie, ja wiem, ja nie lubię tego słowa, bo, ale takie jest życie, tak? Ale ja mam ten komfort, tak? Tylko później są sytuacje, w których no, boisz się po prostu. I jeśli jesteś w schronisku, Andrzej, jesteś zaangażowany, schronisko ci coś daje, ty dajesz schronisku, wtedy przestajesz czuć bezdomność. To jest moja poczucia, oczywiście, że ja mam poczucie wtedy, to nigdy nie zanika, bo jesteś w instytucji, prawda? Ale jeśli masz bezpieczeństwo mieszkania zapewnione, tak, to za wszelką cenę, nawet desperacko czasami chcesz, żądasz od siebie, od innych, żeby, nie wiem, wstać rano i sobie podowcipkować, zironizować i chcesz się obudzić i z poczuciem, że nie jesteś bezdomny, bo masz to bezpieczeństwo. Ale to jest bardzo kruche, nie? To wszystko jest bardzo kruche. Wystarczy, że wyjdziesz, napijesz się. Stan umysłu alkoholika jest trudny. Wydaje ci się, że nad tym kontrolujesz, że nad tym panujesz, ale są schody, wymagania, które musisz sobie stawiać albo stawiać to życie, w którym jesteś. Nie? I później, kiedy na przykład zaczyna cię puszczać, to na tym właśnie jest uliczne, gdzie ludzie na ulicy mieszkają. Bezdomność uliczna daje spokój. W sensie tym, że nikt nie od ciebie niczego nie wymaga. To ty niby panujesz nad tym, co robię. Większość tych ludzi nie chce być w schroniskach, bo alkohol nad nimi zapanował. Zapanował. Nade mną też panuje. Muszę tego pilnować. Bezpieczeństwo daje mi schronisko, że no nie myślę o tym. Nie jestem w takim stanie, że wiesz, mnóstwo alkoholu i tak dalej. No to jest trudne. No, to jest stan umysłu, ja pewnie. To jest jednak stan umysłu. Chcesz nie myśleć w ten sposób, chcesz myśleć o sobie, że jesteś wartościowym człowiekiem, że twoja wartość jest, ktoś ci tam powie, że tak, podkreśla twoją wartość. Bardzo chcesz być doceniany. A jak wyjdziesz na ulicę i się zagubisz, to wtedy jest ta bezdomność ciężka, bijąca, niszcząca. Dlaczego mówię stan umysłu? Bo wiesz, no, tak jak powiedziałem, że masz rodzinę, cieszyć się z tego, ale i tak w gruncie rzeczy no, wracasz do, nie? Do tej bezdomności. Instytucja zapewnia ci bezpieczeństwo, opieka społeczna zapewnia ci bezpieczeństwo, nie? I za to człowiek jest wdzięczny, bo czujesz wtedy opiekę dalej, instytucji nad tobą, bo jeśli jedziesz do danej opieki, gdzie jesteś przypisany, przynajmniej ja tak mam. Ja desperacko szukam, nawet chyba i można tak powiedzieć, że tak jest, że szukam może za mocno, bo teraz nie potrafię znaleźć odpowiedniego słowa. Więzi. Jeśli wchodzę do danej opieki, do mojej opieki, w porządku, prawda? Witam się i chcę więzi. Krótkotrwałej. Czujesz wtedy tą coś, co straciłeś. I chcesz, żeby to zachować. Bo to daje ci poczucie, że będąc nawet bezdomny, bo ja nie wiem, nie mieszkałem na ulicy. Nigdy. Pod kartonem i tak dalej, gdzie te więzi się zacierają. Każda więź, każda miłość, każde uczucie z czasem ginie. Ty desperacko chcesz, żeby to trzymać, żeby ona nie zaginęła, ta więź, tak? Telefon, nie wiem, SMS, tak dalej. To na ulicy tego nie ma, nie? Nie wiem, do jakiego stopnia tego nie ma. Ja tego nigdy nie przeżyłem, tak? Także na ten temat w to nie mogę wejść. Ale to nie zmienia faktu, że jeśli się kładziesz na łóżku, to i tak masz poczucie... Jesteś bezdomny, bo bezdomność, nie wiem, czy odbiera, nie wiem, czy to odbiera to poczucie takiej, nie wiem, pokrótce bym powiedział tak. Choinkę, Boże Narodzenie, jajko, Wielkanoc, wycieczki, wszystko to, co mógłbyś sam stworzyć. Coś, co by było twoje. Uwielbiam te rzeczy święte, ale to są zawsze święta u rodziny. Kocham rodzinę, ale to są u rodziny. Nie tworzysz swojego anturażu. Straszną wagę przywiązuje. Masz to poczucie u kogoś. Ważne. Masz kogoś, do kogo pójdziesz. Tak? ale masz poczucie też takie, że inaczej byś ubrał stół, inaczej byś położył choinkę i tak dalej, i tak dalej. Coś, co przeżyłeś już kiedyś, tak? Coś, co miałeś, a teraz tego nie masz. Więc to jest, wiesz, no, taki stan umysłu. Chcesz uniknąć tego, tylko później przychodzą problemy zdrowotne, problemy psychiczne, strach przede wszystkim, który zżera cię od środka. Boisz się tego. Tworzysz potwory, smoki, tak. To się nie zmienia. Boisz się być samodzielnym po prostu. Potwornie boisz się samodzielności takiej. Mimo, że masz jakąś kontrolę, bo masz opiekunów, prezes, pani prezes, czy tak dalej. I wiesz, to jest cały entourage, tak? Że daje ci to bezpieczeństwo, że nie zaczniesz, nie pójdziesz dalej drogę, tylko się zaangażujesz tu. I ten świat jest, który daje to bezpieczeństwo, poczucie takiego, że nie możesz powiedzieć, że no, tak jesteś bezdomny, tak? Bo masz dom, jest opieka i tak dalej. I starasz się już chyba za wszelką cenę nawet, żeby uniknąć formalizacji. To wszystko ubierasz w coś, co nadaje temu rodzinę, tak wiesz, no, taką, no bo tam jesteś, musisz coś stworzyć, nie? No.
I to właśnie tak przechodząc płynnie do mojego następnego pytania,
tak.
Bo nawiązał pan do schroniska i do innych instytucji.
Mhm.
I moje pytanie brzmi, czy bycie pod opieką tutaj równa się z byciem na łasce? Jak pan to odbiera?
Tak, bez przerwy, bo no, na co dzień nie myślisz o tym, tak? No bo funkcjonujesz normalnie, nie? Ale taka myśl jest, no bo tak naprawdę, jeśli spojrzysz, nie wiem, na ten stół, tak? Masz tu telefon, kartki i tak dalej, jakie tam. I gdzie byś się nie spojrzała, gdzie byś czegoś nie dotknęła, to jest łaska. Życie na czyjś koszt. Otrzymywanie czegoś, to nie jest twoje. To nie jest twoje wypracowane, zarobione, nie wiem, i tak dalej, nie? Opieka za mnie płaci, płacam. To, co mam na sobie, nie jest moje, nie jest przeze mnie kupione, nie jest przeze mnie wybrane. Mam zawsze takie poczucie, że wiesz, miałem taki okres, gdzie ten mój zasięg na tyle był dla mnie wystarczający, że mogłem sobie pozwolić na pewno. Ja się czułem wspaniale, kiedy ja mogę iść do kina za te moje pieniądze, choć one nie są moje tak naprawdę. Nie są przeze mnie wypracowane. To czyli jestem na czyjejś łasce, nie? Spożywasz nie za swoje, jesz nie na swoje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę no, moje życie składa się, to życie składa się z zależności w każdym aspekcie. Nie? Czy będąc u rodziny, czy tak. Wiesz, to jest brutalne. Nie? Ktoś mógłby sobie pomyśleć, wow, no nie fajnie, nie? Ale dlaczego? Ale z moim perspektywy tak, nie mam poczucia, że nie jestem na czyjejś łasce. Nie? Przywozi mnie kolega. Nie mogę jechać autobusem, znaczy mogę autobusem, ale to też mam bilet, który prezydent zafundował nam takie rzeczy. Tak, no. Zafundował, za co oczywiście jesteśmy wdzięczni i tak dalej, bo to naprawdę ułatwia nam życie. Koszty biletów są bardzo wysokie. Tak. I to odbiera, nie dosyć, że zostaje ci bardzo niewiele grosza i tak dalej. On mnie przywozi, ja go muszę poprosić, że to jest przyjaźń, na koleżeństwo i tak dalej, ale mimo wszystko nie może sobie wziąć taksówki, przyjechać i nie odjechać, nie? No masz to w głowie, to mhm. Wiesz, no tak prosto powiedzie, to ryje beret, nie? No wkurza, strasznie wkurza, nie? Wiesz, mieszkasz w pokoju i starasz się ten pokój, to pomieszczenie, w którym mieszkasz, tak poukładać, czy gdziekolwiek jestem, tak zdefiniować, tak, żebym miał poczucie, że to jest, choć mam jakikolwiek wpływ na to coś.
Mm-hmm.
Bo olbrzymiać, że to jest dom, że to rodzina i tak dalej, nie wiem, żebym dobrze był zrozumiany, żeby ktoś później do mnie nie miał żadnych jakichś tam pretensji, ale chcesz mieć to poczucie takie, nie? Które straciłeś gdzieś tam, gdzieś to coś z ciebie uciekło, nie ma tego, nie? I funkcjonujesz w tym, ale masz do siebie żal, nie? I nie masz poczucia, że nie jesteś na łasce, nie?
A jak pan odbiera datki, podarunki, ubrania? Czy pan uważa, że to w pewien sposób obraża?
Nie. To też wracam do tego, że wiesz, no, mm-hmm. Nie możesz wiesz, ubrać się tak, jakbyś chciał za swoje, no nie? Ale czy to upokarza? Nie. Dlatego wiesz, no, to też trzeba się wejść w taką sferę, gdzie różne instytucje, na przykład schroniska, inaczej funkcjonują. Jeśli masz poczucie, że twój opiekun, opiekunka, bo tak jest, tak? I tu teraz mówimy o takiej więzi, którą pragniesz nawiązać, tak, żeby nie czuć się taką bieżnie czymś tam, czym, no teraz bym obraził bezdomnego, tak, który mieszka na ulicy, czymś tam, nie, broń Boże, przepraszam tego, kto to słucha, będzie słuchał, ale pani opiekun, ona wie kiedy i jak ja się ubieram, co ja bym chciał mieć i ona mi na przykład wybiera takie rzeczy, które ludzie dają, to są datki, tak? I nie czujesz wtedy, że nie, takiego czegoś nie ma. Cieszysz się z tego, że masz coś takiego, nie? Chociaż no, tego się no, nie da uniknąć. No, nie jesteś ubrany sobą, siebie nie ubierasz ty, ale no, to jest ta wartość, o której mówiłem, że masz osobę funkcyjną, opiekuna, który myśli o tym, żeby dobrać ci, wybrać ci to, co ty lubisz, bo już na tyle się znamy, czy ona na tyle mnie zna, że wie, kiedy jestem smutny, kiedy że wie, jak ja się ubieram, co lubię i ona te rzeczy mi dobiera ewentualnie. Nie? Pewnie, że jest żal, po prostu żal. Nie? Chcę, że to nie ty wybrałeś i tak dalej. To jest krótko trwałe, ale jest. No i tego też się nie można się wyzbyć, bo to znaczy nie wyzbywasz się te takiej myśli, która jest szkodliwa sama w sobie, nie? Mm-hmm. Bo nie daje ci spokoju jakby takiego. Nie?
A czy posiada pan coś swojego?
Nie. Przez tyle lat nie. Mojej własności stricte, która bym tak była przeze mnie kupiona, jakaś pamiątka, czy jak wiesz, no, jakby tak przyjąć na rzeczywistość. My pana ubraliśmy, nie, że teraz posunę się może, ale ubraliśmy pana, dajemy ten. Pan przyszedł z tym, nie ma pan tego, dobrze, bardzo. To nawet w gaciach nie jestem swoich. Jakby, przepraszam, posunięte trochę, ale tak naprawdę tak, no, musiałbym być ze skręcenia na kolosa, nie? I radź sobie pan teraz, nie?
A to w takim razie, jak obronić poczucie własnej wartości?
Poczucie wartości jest w głowie, nie? Jeśli nie masz poczucia wartości w samym sobie, to nie odkryję nic nowego, ale nie masz poczucia własnej wartości w głowie, to jest ciężko. Ktoś może ci pomóc dowartościować twoją wartość. W takiej zasadzie, nie wiem, bo to też brutalnie brzmiało, poklepanie po pluce, to tak jakbyś, wiesz, no, na odczepnego, tak? Dobrze zrobiłeś i tak dalej, twoja wartość nie rośnie. Ale ktoś to może zmienić, to jest instytucja, nie? Czy gdzie indziej na przykład, że ktoś może przyjść i zrobić to lepiej, nie? I wtedy to lepiej albo narzucić swój tryb, no coś w tym rodzaju, bo to, żeby to teraz za mocno się nie zagłębiać, no, ale to bardzo szybko można zmienić. To poczucie wartości z wykonanej pracy, czynności, etc. Nie mam poczucia swojej wartości, nie? Tak wiesz, żebym był, że dumny jestem z siebie, że dumny jestem ze swoich czynów, uczynków, to daje nam poczucie wartości. Nie? Że jesteś dumny z siebie, to zrobiłeś i będziesz bronił tego, co zrobiłeś. I ta wartość jest twoja wielka. To jest trudne, nie? Ktoś może cię w jakiś sposób poklepać po plecach. Tak, wiesz, no, to, chociaż poklepanie po plecach zawsze mi się źle kojarzy. Przyszłeś, zrobiłeś, uśmiechniesz się. Takie miałem poczucie, no dobra, bo to. Ale wiesz, no ktoś się do ciebie uśmiecha, jaką ma wartość to coś no, dla ciebie, buduje twoją wartość, no raczej na sekundę, dwie, czujesz się uśmiechnięty, dumny, ale na przykład wjeżdżam do szpitala, czy gdzieś tam tego, no to no żadna. Piekuję się i wykonuję pewne czynności takie związane z konserwacją, dbam o to, próbuję to, wiesz, tu jest, mam poczucie wartości, czy żeby to warte było, to próbuję. Próbuję zachować to coś, żebym ja czuł coś lepszego w sobie, nie? Że masz poczucie, że to i to jest dobrze zrobione, to i tam jest pokłonowane, czysto takie techniczne, no, związane z zamieszkaniem. Masz poczucie, że to jest warte tego. Ktoś widzi w tym jakąś wartość. Mhm. Jeśli ktoś widzi w tym jaką wartość, to ty czujesz, no, tak dobrze to jest wartość, ale nie. Dłuższą metę nie. Że gdybym, myślę, większość nas miała takie silne poczucie własnej wartości, to by pewnie nie mieszkała tam, gdzie mieszka. Nie była, bo tu znowu jest śliski temat z tego powodu, że jeśli człowieka, współmieszkańca, kolegę, przyjaciela, sąsiada nie ma poczucia wartości, bo tu mieszka i tak by się by obraził, tak? No ale mimo wszystko mieszka tu, gdzie mieszka. Gdybym miał bardzo silne poczucie własnej wartości, A wartość na tym polega, że cenisz, przynajmniej moją odczucie, myśleć, czy dobrze mówię. Nie chcesz myśleć, że spadłeś nisko, bo można spaść niżej, tak? Ale mimo wszystko to nie daje poczucia wartości. To jest poczucie wartości miejsca. O. Mhm. Tak myślę, że to jest poczucie wartości miejsca w danej chwili, ale nie poczucie twojego wewnętrznej wartości takiej, wiesz, masz moc, siłę, nie? Że stajesz z poczuciem wartości, z własnej wartości, że masz autorytet też, to poczucie własnego autorytetu też jest wartością, to ogromną wartością. Nie masz tego poczucia, no to jest nieciekawe się robi, nie?
Dziękuję bardzo za tę rozmowę, na ten, no niestety, niełatwy temat. Drodzy słuchacze, dziś moim i Państwa gościem był pan Robert Seidel. Jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo że zgodził dziękuję. Się pan opowiedzieć trochę swojej historii o tym kryzysie bezdomności.
Historia krótka, ale chodzi też o to, żeby osoby, które by tego słuchały, żeby nie skreślały, nie oceniały, miały jakieś poczucie, nie poczucie trochę zrozumienia, bez względu na to, jak to wygląda, że mamy swoje uczucia, potrzeby. Powiedzmy, że teraz powiem coś bardzo na zakończenie. Zobaczyłem nas wartościowych ludzi. Mimo wszystko, mimo to, jesteśmy wartościowymi. Ogólnie teraz powiem. Nie zachowam się egoistycznie i powiem dziękuję Państwu. Patrz, widzicie w nas dobrych ludzi. Kryzys bezdomności to jest ciężka sprawa. Trudna do przeżycia. Bardzo dziękuję.
Jeszcze raz ja również bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.